Square d'Orléans. Otoczenie kamienicami placyku d'Orléans stworzyło w środku miasta specyficzny, zamknięty kwartał w stylu londyńskiego neoklasycyzmu, choć z paryskim rozmachem. Białe budynki z grzymsami wspartymi na jońskich kolumnach pojawiły się tu na początku wieku i od razu przyciągnęły najemców z kręgu wystarczająco zamożnych artystów. Gdy mieszkająca tam Charlotte Marliani, przyjaciółka George Sand, zwróciła jej uwagę na Square d'Orléans, oboje z Chopinem zapalili się do tego pomysłu. Czynsze były wyższe niż na Rue Pigalle. George płaciła za apartament 3000 franków rocznie. Chopin za dwupokojowe mieszkanie z dodatkowym pokojem na poddaszu dla służącego 600. Ale w zamian dostawało się nowoczesne i eleganckie lokum, przy tym niezwykle wygodne. Mieszkania Georges i Fryderyka oddzielał jedynie wysypany piaskiem dziedziniec. Pomiędzy nimi mieszkała Marliani, u której często się stołowali. Wieczory spędzano w którymkolwiek z trzech mieszkań. Pod tym adresem Chopin miał mieszkać przez kolejne 7 lat. W żadnym innym miejscu w Paryżu nie spędził tak wiele czasu. Mała komuna, wspólne posiłki, wspólni goście, idealne miejsce do życia. Chopin mógł skupić się na swoim młynie, czyli lekcjach, udzielanych nawet po 5 dziennie. W latach 1843 i 1844 pojawiło się zresztą kilkoro nowych uczniów, którzy mieli odegrać kluczową rolę albo w życiu Fryderyka, Jane Sterling, albo w przechowaniu jego tradycji, księżna Marcelina Czartoryska, Karol Mikuli. Lekcje zajmowały Chopinowi gro dnia. Reszta upływała mu, jeżeli nie chorował, co zimą zdarzało się szczególnie często, na dostępnym na wyciągnięcie ręki życiu towarzyskim, spotkaniach, kolacjach, wyjściach, teatrze. Wprawdzie niewiele czasu zostawało na komponowanie, jednak jak już wiemy, tworzeniu oddawał się w kolejnych latach przede wszystkim podczas długich miesięcy spędzanych w Noan, co roku od kwietnia lub maja do października lub listopada. Od 1843 roku zresztą znacznie łatwiej było się tam dostać. Większą część trasy można było pokonać koleją. Oznaczało to, że i na wsi przybywało atrakcji, częściej zjeżdżali bowiem przyjaciele z Paryża. W 1844 roku mieli jednak pojawić się goście ze znacznie dalszego miejsca. Goście, o których Fryderyk nie śmiał dotąd marzyć, choć wolałby, żeby powód ich przyjazdu był inny. 3 maja w Warszawie, zmęczony długo rozwijającą się gruźlicą, w wieku 74 lat zmarł Mikołaj Chopin. Fryderyk dowiaduje się o tym po ponad 2 tygodniach i wpada w depresję, prosi o szczegóły. W odpowiedzi dostaje wyczerpujący i kojący list od swego szwagra Antoniego Barcińskiego. Ojciec kompozytora zmarł otoczony kochającą rodziną, troskliwą opieką, szczęśliwy z uczciwego, godnego i cennego życia, jakie przeżył. Przybita cierpieniem Fryderyka, Georges prosi o odwiedziny Franchomme. Pisze także do Justyny Chopin. To list o niezwykłym cieple, pisany do matki przez kochającą matczynym uczuciem i oddaną jej synowi kobietę. Z jednej strony wyjaśnia on w sposób akceptowalny dla wszystkich relacje pisarki z kompozytorem, z drugiej zapewnia o czułej opiece, jakiej mu nie brakuje. Justyna przyjmuje ten gest z wdzięcznością. By jednak ostatecznie pocieszyć Fryderyka, choć zapewne nie jest to jedyny powód, zapada decyzja o odwiedzinach. Wybiorą się z nimi Jędrzejewiczowie, Ludwika wraz z mężem Kalasantym. Wizyta Ludwiki latem 1844 roku jest dla Chopina prawdziwym świętem. Przebywająca już w Noin-Georges zostawia krewnym kompozytora do dyspozycji swoje paryskie mieszkanie. Fryderyk wyjeżdża im naprzeciw do stolicy i znowu cieszy się rolą przewodnika, chłonąc obecność siostry, z którą zawsze najlepiej się rozumiał. Następnie zostawia gości na parę dni, by mogli przyjrzeć się państwowym świętom z fajerwerkami i by samemu nieco odpocząć, po czym wszyscy spędzają kilka tygodni w Noin, gdzie Ludwiką zachwyca się pani domu, jak Fryderyk zwykł nazywać Georges. Ludwika okazuje się dla niej nieledwie wcieleniem ideału kobiety. Zarazem wrażliwa, silna i samodzielna myślowo, o szerokich zainteresowaniach i horyzontach intelektualnych. Pisarka zawsze będzie miała dla niej wyłącznie słowa najwyższego uznania. Wizyta kończy się 3 września, po czym Fryderyk wraca do Noin, gdzie zostanie aż do listopada. W tym czasie ostatecznego kształtu nabierze jego druga dojrzała, a numerycznie 3 sonata H-moll. W sonacie B-moll, skomponowanej wokół marsza żałobnego, Chopin sięgnął szczytów ekspresjonistycznego romantyzmu. Teraz, po 5 latach, podchodzi do tematu z innej strony. Dzieło przyjmuje klasyczne formy. Nie tylko na miejscu wolnej części, zamiast prowokującego marsza żałobnego, jest tym razem rozległe largo. Nie tylko finał jest typowym rondem zamiast szokującego presto z sonaty bemol, ale i wprowadza kompozytor wreszcie jedyne swoje scherzo, które faktycznie może być uznane za coś lekkiego, a nawet żartobliwego. A jednak bogactwo utworu okazuje się problemem dla odbiorców, nawet bardziej niż hiperekspresja poprzedniej sonaty. Pierwsze publiczne wykonanie całości będzie miało miejsce dopiero w 1866 roku w Warszawie pod palcami Aleksandra Zarzyckiego. Każda część ma głęboko indywidualny charakter. Burzliwe, a zarazem monumentalne allegro maestoso, prowokujące do odczuwania w nim balladowego charakteru, następnie lekkie, skrzące się ferią barw scherzo ze śpiewnym triem pośrodku, niezwykłe largo, jedna z najgłębszych i najbardziej perfekcyjnie skonstruowanych wolnych części romantyzmu, prawdziwa dusza utworu i wreszcie aż niemal zbyt efektowny finał, w którym potężny temat wyłania się w kolejnych odsłonach, przedzielany dynamicznymi pasażami. Przy tym jednak, mimo swych komplikacji, bogactwa inwencji i długości, sonata H-moll pozostaje utworem niezwykle zwartym. Klasyczne ramy funkcjonują znakomicie. Może wcale nie powinny być odkładane do lamusa.